Na szczęście w poranku wnet nie musimy przeglądać prasy, bo są goście. Dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, jest gościem poranka. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
Jakie są efekty, jakie konkluzje, jakie informacje zza oceanu po spotkaniach prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem i innymi politykami amerykańskimi?
No, ta wizyta jeszcze trwa, nie zakończyła się. Dzisiaj po południu pan prezydent spotka się z Polonią amerykańską na Florydzie. Duże spotkanie w centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater. Także Polonia dzisiaj będzie miała okazję spotkać się z panem prezydentem, ale rzeczywiście te kluczowe rozmowy toczyły się w niedzielę i w poniedziałek. Pan prezydent uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych wokół 250-lecia Stanów Zjednoczonych, podpisania Deklaracji Niepodległości, ale także oczywiście w urodzinach, 80. urodzinach pana prezydenta Donalda Trumpa. Dwukrotnie z panem prezydentem Donaldem Trumpem pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał, ale rozmawiał także z innymi przedstawicielami administracji amerykańskiej, z Markiem Rubio, z Pittem Hegsethem, z sekretarzem Wrightem, z Jaredem Kushnerem, więc ta paleta spotkań podczas tej gali, podczas recepcji zorganizowanej przy okazji gali była mocno reprezentowana, więc te rozmowy były na najwyższym poziomie.
Ale można rozmawiać na przykład o piłce nożnej, o tenisie, o sztukach walki, to może być taka bankietowa rozmowa, czy to były poważne rozmowy?
Poważni politycy, a poważnym politykom politykiem jest pan prezydent Karol Nawrocki, bardzo poważnym politykiem jest pan prezydent Donald Trump. Potrafią rozmawiać o wielu sprawach i o tych sprawach bardzo poważnych, ale także o tych sprawach, które na przykład dotyczą sportu. Więc były to poważne rozmowy, przede wszystkim poważne rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, energetyki, ale to, co nas szczególnie interesuje tu w Polsce, to były przede wszystkim rozmowy dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce, przygotowań do stworzenia warunków pod stałą bazę amerykańską w Polsce. No i w efekcie tych spotkań, tych rozmów między innymi z panem prezydentem Donaldem Trumpem, albo przede wszystkim z panem prezydentem Donaldem Trumpem, bo to przecież od jego decyzji będzie zależało rozmieszczenie na stałe wojsk amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w bardzo niedługim czasie, w ciągu najbliższych dni, zaprosi do siebie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby porozmawiać z nim na temat przygotowań do stworzenia warunków, żeby ta baza funkcjonowała, ale także, żeby porozmawiać w ogóle o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększeniu tego potencjału.
Ale ta stała baza jest jakimś nowym problemem, nowym faktem, czy ta stała baza jest już od jakiegoś czasu dyskutowana?
O tak, to jest temat, o którym już od dawna mówią polscy politycy, rozmawiają z amerykańskimi politykami. No dość powiedzieć, że 3 września ubiegłego roku, podczas pierwszej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, to był jeden z głównych tematów rozmów obu prezydentów w Białym Domu, w gabinecie owalnym. To wówczas pan prezydent Karol Nawrocki podjął temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce, Fortu Trump, więc teraz jakby czas na kontynuację przygotowań do stałej obecności wojsk amerykańskich w Rzeczpospolitej.
I jakie warunki Polska musi spełnić, albo kiedy, wiadomo, kiedy decyzję podejmą Amerykanie, czy Amerykanie już podjęli taką decyzję?
Przede wszystkim musimy spełnić szereg warunków logistycznych, które stawiają Amerykanie. O tym też trzeba będzie porozmawiać z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. To są też kwestie oczywiście finansowe, pewnych nakładów finansowych, które musi ponieść Polska. No bo oczywiście organizując tę bazę, nakłady finansowe są po stronie Polski, ale potem to się oczywiście zwraca, no bo baza amerykańska, stała baza amerykańska w Polsce, czy w ogóle te bazy, które w tej chwili funkcjonują w Polsce, no przynoszą także realne przychody tym gminom, miastom, w których stacjonują żołnierze amerykańscy, więc to jest jakby ta część wykonawcza jest po stronie rządu. Pan prezydent będzie chciał się dowiedzieć od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, jak ten proces w tej chwili wygląda. Czy są to tylko deklaracje wygłaszane podczas konferencji prasowych, czy też coś konkretnego w Ministerstwie Obrony Narodowej się dzieje. Natomiast rzeczywiście jakby to, co przede wszystkim pana prezydenta interesuje, w jakim tempie, jak wygląda harmonogram, jak wyglądają przygotowania finansowe, zabezpieczenie środków finansowych. No wiemy, że rząd boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi. Deficyt budżetowy rośnie, dług publiczny według metodyki unijnej przekroczył 61%. Zatem pana prezydenta niepokoją te informacje. Będzie chciał o tym porozmawiać z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem.
Ale obecność wojsk amerykańskich, ilu tych żołnierzy amerykańskich ma zamieszkać w tej bazie?
No na razie mamy rotacyjnie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
I to ma deklaracja... 10 tysięcy plus?
No to zdecydowanie tak. No, w to gramy oczywiście i w tą zwiększoną liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Donald Trump mówił o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich. Te rozmowy trwają. Na pewno nikt nie będzie teraz mówił wprost, jak wielu tych żołnierzy będzie w Polsce, bo to są sprawy, o których należy rozmawiać w zaciszu gabinetów, a dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów opowiedzieć o tym publicznie. Takich spraw się nie komentuje na bieżąco podczas audycji czy programów radiowych czy telewizyjnych. To wymaga bardzo szczegółowych, precyzyjnych ustaleń dyplomatycznych, ale tak, gramy generalnie w zwiększoną liczbę obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
No dobrze, to pytanie może od żyrafy bardziej złośliwe. Po co nam baza wojsk amerykańskich, skoro nie mamy ustalonej strategii bezpieczeństwa Polski, nie ma takiego dokumentu? To po co nam żołnierze amerykańscy, skoro nie wiemy, jak i w jaki sposób mamy się bronić?
Dotknął pan, panie redaktorze, ważnego tematu. Znaczy, ten dokument, strategia bezpieczeństwa narodowego, to jest dokument, nad którym pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W zeszłym roku był przygotowany taki dokument, pierwsza wersja. Prezydent Andrzej Duda tego dokumentu nie zatwierdził, no bo to ten dokument trafił do pana prezydenta pod koniec już drugiej kadencji. My wnieśliśmy szereg uwag do tej strategii, bo ona nie była dostosowana do aktualnej sytuacji i geopolitycznej, i w ogóle teatru działań militarnych na świecie, wykorzystywanych środków i metod i do obrony, i potencjalnie, ewentualnie do ataku. Dlatego pan prezydent Karol Nawrocki zdecydował o tym, żeby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prowadzić dalsze prace nad strategią. Zachęciliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej do pracy nad poprawieniem tego dokumentu. To już jest sfinalizowane, zatem ten dokument niedługo powinien być uzgodniony,
czyli
i pewnie będzie podpisany już wkrótce.
Czyli jest nadzieja na to, że ten będziemy mieli strategię,
tak,
bezpieczeństwa. Adam Mickiewicz pana Tadeusza napisał szybciej niż my piszemy strategię bezpieczeństwa.
Ale panie redaktorze, myślę, że to nie jest jakiś duży problem, dlatego że strategia bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem kierunkowym, określającym pewne kierunkowe działania w polskiej armii, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że jakby proces modernizacji i rozwoju trwa od bardzo wielu lat. No proszę zobaczyć, że
ale
dzięki...
Ale czy wiemy, w jakim kierunku to ma pójść?
Wiemy w jakim kierunku.
No, chwali pan rząd premiera Donalda Tuska, że wie, w jakim kierunku idzie i że safe,
spokojnie,
wydawane pieniądze są safe w sposób prawidłowy.
Absolutnie nie. Znaczy, kluczowe decyzje dotyczące modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych zapadły kilka lat temu. No mieliśmy w zeszłym tygodniu przyjęcie kolejnych samolotów F-35, to jest rezultat umowy podpisanej jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy w roku 2020 przez pana ministra Mariusza Błaszczaka. Na pewno trzeba zrobić wiele w obszarze modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych. Ten sejf unijny to nie jest dobre rozwiązanie, o czym mówiliśmy wielokrotnie, będziemy to nadal powtarzać, bo jest zadłużenie na kilkadziesiąt lat, nie wykorzystując środków, które mamy tu w Polsce.
No dobrze, ale może słusznie, dobrze wydawane są te pieniądze, więc to wtedy no jest...
Jest pan tego pewien, panie redaktorze?
Nie potrafię intonować. Tam był znak zapytania na końcu.
Okej. No właśnie, to jest znak zapytania, dlatego że my tego w tej chwili nie wiemy. Znaczy wiemy jedno, że z dnia na dzień rośnie oprocentowanie, że koszt obsługi pożyczki safe będzie bardzo wysoki. Wzięliśmy 186 miliardów, zapłacimy 360 miliardów przynajmniej.
No dobrze.
No i pytanie, czy polski przemysł obronny będzie w stanie zrealizować zamówienia, które polska armia złożyła.
Ale czy prezydent dostaje taką informację, z kim i na co i dlaczego zostały podpisane kontrakty? Takie szczegółowe informacje trafiają na biurko prezydenta, czy nie?
Przede wszystkim, panie redaktorze, jest kłopot z przepływem informacji między rządem a Pałacem Prezydenckim, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Przykładem jest traktat podpisany z Wielką Brytanią, gdzie na dobę przed podpisaniem tego dokumentu, który będzie wymagał pełnej ratyfikacji, a więc złożenia podpisu także przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, otrzymaliśmy finalną wersję tego dokumentu, a wcześniej nikt z nami nie konsultował treści tego traktatu.
Oczywiście... Bo Donald Tusk powiedział, to jest kompetencja rządu, po co ja miałem konsultować?
No nie, znaczy to jest, to... właśnie, to nie jest wyłączna kompetencja rządu, dlatego, że w działaniach międzynarodowych wymagana jest współpraca rządu i pana prezydenta, o czym wyraźnie stanowi artykuł 133 polskiej konstytucji.
Dobrze, a jeszcze miałbyś gdzieś jakiś traktat polsko-niemiecki podpisany. Ten traktat w ogóle istnieje?
To jakaś umowa, to umowa wojskowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Polski. Tak, to umowa pomiędzy oboma ministerstwami. Nie ma chyba jeszcze tego dokumentu. My też jakby nie znamy szczegółów, bo nie otrzymaliśmy szczegółowych informacji.
Nie ma, tak? Rzeczpospolita rządu, jest na tyle bezpieczna, że między prezydentem, który jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo Polski, no bo jest szefem...
jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie ma przepływu informacji. Nie, to jest, trzeba się dowiedzieć po prostu od urzędnika, który tam po cichu będzie mówił, słuchaj,
wiesz co? A czasem otrzymujemy informacje bardzo lakoniczne w formie takich bardzo ogólnych informacji sprawozdawczych, kalendariów, natomiast nie otrzymujemy tego, co jest istotą każdego porozumienia, umowy międzynarodowej, czyli treści tych dokumentów, bo tu głównie chodzi o treść tych dokumentów, bo jak w każdej umowie, jak w każdym traktacie, diabeł tkwi w szczegółach.
Ale to by myśli pan, że w takim razie Polska może być traktowana poważnie przez rozmaitych naszych konkurentów, czy państwa, które z nami są zaprzyjaźnione. Możemy być poważnie traktowani w ogóle, czy też nie?
Panie redaktorze, prezydent Karol Nawrocki robi wszystko, by Polska była traktowana poważnie. Stąd rozwój kilku formatów, w których uczestniczy Rzeczpospolita Polska, takich jak chociażby Bukaresztańska Dziewiątka, jak inicjatywa Trójmorza, jak przede wszystkim utrzymywanie dobrych relacji z naszym najpoważniejszym, najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. To są zadania, które wykonuje prezydent Karol Nawrocki, zachęcając też rząd do tego, by współpracował w tych najważniejszych sprawach z panem prezydentem. Bywa różnie. Rządzący często przeszkadzają panu prezydentowi, ale my robimy swoje, pan prezydent nie cofa nogi. Realizujemy wszystkie te działania, które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa Polek i Polaków i które wzmacniają pozycję Rzeczpospolitej nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w relacjach transatlantyckich.
Może za wyjątkiem jednego, bo prezydent podpisał ustawę, która gwarantuje cenę prądu płynącej z wiatraków, które stawiamy bardzo licznie na Bałtyku. Tam jest cena prądu zagwarantowana dla tych producentów i to oznacza, że mamy drogą energię elektryczną.
Znaczy, przede wszystkim pan prezydent złożył swój projekt ustawy, ja będę to przypominał przy każdej możliwej okazji, obniżający cenę energii elektrycznej o 33%. Bardzo dobry projekt, bardzo dobre rozwiązanie prawne, które dawałoby szansę płacić mniej za rachunki elektryczne, odciążyłoby portfele Polaków, ale niestety projekt wylądował w zamrażarce marszałka Czarzastego.
Marszałek Czarzasty lubi mrozić rozmaite rzeczy, pewno nie tylko projekty ustaw, pewno też inne.
No taki jest styl prowadzenia jego polityki.
Dobrze, ale
postkomunistę Czarzastego.
Ale teraz bez złośliwości, bo zapytałem o tą powagę, bo poważna jest relacja między Polską a Ukrainą. Czy prezydent Zełenski, myśli pan, podjął, czy taka jest interpretacja w Pałacu Prezydenckim, że to jest taka symboliczna decyzja, która mówi o tym, że Ukraina zamierza współpracować z Niemcami nad głowami Polaków i to była decyzja z premedytacją, policzek wymierzony Polsce, czy też inne są interpretacje?
Znaczy, przede wszystkim, no to jest kilka scenariuszy. Na pewno prezydent Wołodymyr Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojska ukraińskiego, wywoła dyplomatyczny skandal i to się spotka ze zdecydowaną reakcją w Polsce. Doskonale sobie z tego zdawał sprawę. No nie można nadawać imienia jednostce wojskowej zbrodniarzy, którzy dokonali mordów, masowych mordów, ludobójstwa na ludności polskiej, między innymi na Wołyniu. Ludobójstwa, w ramach którego zginęło, no mówi się nawet, że 120-130 tysięcy Polaków, ale także UPA była odpowiedzialna, przecież to też trzeba przypominać, za mordowanie i denuncjowanie Żydów, współpracę z Niemcami, więc to była jednostka o charakterze zbrodniczym, mordercy, którzy masowo dokonywali mordów, nie tylko na Polakach. Zatem decyzja prezydenta Zełenskiego na pewno była podjęta uwzględniając szereg elementów kalkulacji politycznych, geopolitycznych. No, pan prezydent jasno się w tej sprawie wyraził. Czekamy na ostateczną decyzję pana prezydenta. Ona zapadnie na pewno niebawem. Wkrótce pan prezydent nie ulega tutaj żadnej presji, ale być może w tej całej geopolitycznej układance jakąś tam intencją prezydenta Zełenskiego no, było wyłanie takiego fermentu, by potem usprawiedliwić na przykład brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy, kiedy Ukraina pogoni Federację Rosyjską ze swojego terytorium, bo tu jest sprawa też jasna. To znaczy to, że mamy pewien problem dotyczący kwestii symbolicznej, kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Wojska Ukraińskiego, jakby nie wpływa na to, że my Ukrainie będziemy pomagali w walce z Federacją Rosyjską, bo to jest interes nie tylko Polski, ale całej Europy. Przy czym, jak widzimy teraz, te formaty współpracy prezydenta Zełenskiego w bliższej współpracy z Francuzami, Brytyjczykami czy Niemcami, no jednak niepokoją, biorąc pod uwagę to, co zrobiła Polska zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Niepokoją też takie informacje, jakie płyną do nas, chociażby z Lwowa, że jedna z dużych polskich firm traci kontrakt, a w zasadzie mimo wygranych arbitraży, mimo wygranych spraw sądowych, nie może odzyskać swojego sprzętu i nie może skończyć inwestycji budowlanej wartej kilkadziesiąt milionów dolarów. Z bliżej nieokreślonych powodów władze miejskie w Lwowie blokują możliwość dokończenia prac, a tym samym rozliczenia się z tego kontraktu.
No dobrze. Czy my oczekujemy jakiejś decyzji ze strony prezydenta Zełenskiego, czy od takich decyzji, czy są jakieś rozmowy między Pałacem Prezydenckim, a może między premierem Donaldem Tuskiem, a prezydentem Zełenskim w sprawie tej nazwy symbolicznego policzka dla Polski?
Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę na to, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło tylko do jednego spotkania, no bo to Ukraińcy wywołali problem, to prezydent Zełenski złożył swój podpis. Doszło tylko do jakby jednego cyklu spotkań, ale z jedną osobą, to znaczy z Kirillem Budanowem, z szefem administracji prezydenta Zełenskiego. I byłem szefem wywiadu ukraińskiego. Do tego spotkania doszło już dawno temu, dwa tygodnie temu. I przedstawiciele rządu, ale także przedstawiciele pana prezydenta, minister Grodecki, szef BBN-u i minister Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, spotkali się z Kirillem Budanowem. Nie było żadnych bliższych prób kontaktu, to znaczy z panem ministrem Przydaczem. Oczywiście kontaktują się przedstawiciele administracji prezydenta Zełenskiego, ale prezydent Zełenski nie zadzwonił do prezydenta Karola Nawrockiego, nie wyjaśnił tej sprawy. My nadal oczekujemy i jakby ten czas się kurczy na konkretne decyzje prezydenta Zełenskiego. Dla nas sprawa jest oczywista, czy ta nazwa jednostki powinna być zmieniona i takie są oczekiwania pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jasno je wyraził tuż po tej informacji, kiedy prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów.
No dobrze, jak nie, no to jest to symboliczne odebranie orderu Orła Białego?
No decyzja wkrótce, panie redaktorze, w ciągu najbliższych dni. Pan prezydent jasno wyraził swój pogląd, swoje stanowisko w tej sprawie. Nie ulega też presji, bo niektórzy tam odliczają czas, kiedy odbierze, czy odbierze, a może się wycofał, a może nie. To jest decyzja głowy państwa. Pan prezydent wyraźnie to powiedział. Jakie są jego oczekiwania? Jeszcze kilka dni poczekajmy.
Ale czy tutaj jest jakaś relacja, bym powiedział, pragmatyczna między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim? Czy w tym wypadku też takiej relacji
nie
ma?
Widać było zmianę narracji wśród rządzących. Początkowo rządzący, tak jak zwykle to robią, czy krytykowali deklarację, czyż opinię pana prezydenta, czy zapowiedź pana prezydenta Karola Nawrockiego, a kiedy się okazało, że zdecydowana większość Polaków popiera stanowisko pana prezydenta, no to w tym samym momencie pan premier Donald Tusk również zmienił swoją narrację. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska również, oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo wśród tych polityków rządzących jest m.in. pan Andrzej Szeptycki, który porównał Armię Krajową do do UPA, czy żołnierzy wyklętych, przepraszam, do UPA. To jest rzecz w ogóle skandaliczna, niebywała. TVP w likwidacji zapraszało jednego z historyków, który właśnie porównywał Armię Krajową do UPA i mówił, że oni takich samych zbrodni dokonywali. Zatem Donald Tusk zmienił narrację. Ja myślę, że jakby w tej sprawie powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem. Jakby Europa może tego do końca nie rozumieć, że ta sfera symboli w relacjach polsko-ukraińskich ma niezwykle duże znaczenie i swój ciężar gatunkowy. Jeżeli my tej sprawy do końca nie wyjaśnimy, nie zamkniemy tej sprawy w taki sposób, że Ukraińcy rozliczą się ze swoich zbrodni na Polakach, no przecież to oni mordowali Polaków, nie Polacy mordowali Ukraińców. Nie wierzmy w jakieś tam narracje, próby symetryzacji czy też porównań, kto zabił więcej. No Ukraińcy zabili ponad 120 tysięcy Polaków, wywołali kryzys nadaniem jednostce wojskowej nazwy zbrodniarzy, bohaterów UPA. Zatem to oni powinni z tego problemu wyjść. I to jest w tym momencie jest to najlepsza okazja, by ten spór zakończyć w sposób racjonalny, nie tylko dyplomatyczny, ale też odnosząc go po prostu do sfery faktów.
No dobrze, ale to my mówimy o symbolach, o deklaracjach, ale w tej twardej polityce, jakie jeżeli prezydent Zełenski się nie wycofa, bo tak chyba powiedział pan szef gabinetu prezydenta, no to co wtedy?
No tak, znamy taką wypowiedź cytowaną przez serwis Euromajdan z ubiegłego tygodnia Kiryła Budanowa, który powiedział, że prezydent Zełenski się z tego nie wycofa. No jakby opinia pana prezydenta i stanowisko pana prezydenta jest jasne. Nikt nie będzie czekał tutaj miesiącami w kancelarii prezydenta. Pan prezydent na pewno podejmie decyzję już niedługo.
No tak, ale to mówimy o orderze. Natomiast ja pytam się o taką, nie wiem, no w innej relacji, czy jest jakiś pomysł na to, żeby nie wiem, odpowiedzieć w takim materialnym świecie, czyli konkretnym świecie Ukraińcom, czy takiej myśli nie ma?
No tu na pewno wymagana jest współpraca z rządem, no bo jakby za wszelką pomoc odpowiada polski rząd. To rząd przekazuje środki, to rząd odpowiada za taką codzienną współpracę z naszym partnerem na Ukrainie. Na pewno Ukraińcy i to absolutnie trzeba jakby stanowczo podkreślić, trzeba pomagać w walce z Federacją Rosyjską, w wojnie z najeźdźcą, z Federacją Rosyjską. Ukraina cierpi. Widzieliśmy ostatnie obrazki z Kijowa, płonącą ławrę peczerską. Widzieliśmy kolejne bombardowania, ataki dronów. Zdaje się, że tylko wczoraj 9 osób zginęło w samym Kijowie w atakach Federacji Rosyjskiej, więc trzeba pomagać Ukraińcom. Natomiast oczywiście przed nami na pewno szereg zabiegów dyplomatycznych, które trzeba podjąć i poważnych rozmów, ale to nie Polacy, jeszcze raz powtarzam, to nie Polacy wywołali ten kryzys. My mamy swoje oczekiwania wobec Ukraińców, one są jasno sformułowane i na tym w tej chwili czekamy na reakcję strony ukraińskiej.
A my czekamy na ujawnienie raportu, aneksu do raportu likwidacji WSI, kiedy to nastąpi?
No jesteśmy już po wszystkich formalnościach związanych z opiniowaniem tego dokumentu, znaczy z brakiem opinii tak naprawdę, bo ani marszałek Sejmu, ani marszałek Senatu tych opinii nie wydali, mimo że zgodnie z prawem otrzymali te dokumenty do zaopiniowania. Zanonimizowane kopie aneksu do raportu z WSI wróciły do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No to też jest kwestia najbliższego czasu, kiedy pan prezydent podejmie decyzję. Panie redaktorze, 20 lat czekamy na odtajnienie tego raportu. Na pewno naprawdę kwestia dni czy kilku tygodni nie stanowi tutaj już żadnego problemu.
To prawda, ale im szybciej tym... A nie, co nagle to po diable.
Co nagle to po diable, tak
takie
jest.
Takie przysłowie. A nie ma przysłowie im szybciej tym lepiej? Nie, może nie ma. Doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet, ale też jest kibicem piłkarskim, o czym rozmawialiśmy.
Tak jest, rozmawialiśmy przed anteną o wczorajszych meczach.
No i jest szansa, że Wyspy Zielonego Przylądka jednak zostaną i zdobędą ten puchar, o który walczą inne drużyny. Prawda, Szymonie? Też nie wiem.
A komu pan kibicuje, panie redaktorze?
Ja kibicuję...
Skoro nie ma Polaków?
No właśnie, taki tradycyjny. Hiszpania, Portugalia być może.
Jakiś... Ja kibicuję Chorwatom. Trzymam za Chorwatów.
Czyli Trójmorze.
Trójmorze, tak
kibic
jest.
Kibic Trójmorze. to jedyny zespół Trójmorza, który jest reprezentowany? Nie.
No, właśnie nie wiem.
Litwa, Łotwa, Estonia, nie, no. Rumunia, mhm. Nie ma.
A Czesi?
Czesi.
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 Nie wiem, czy są Czesi,
są
czy ich nie ma. Są Czesi,
są Czesi.
Chyba.
Są Czesi. Są Czesi.
Są Czesi. Są Czesi. No to cześć i chwała Czechom w takim razie za to, że się zaawansowali do Mistrzostw Świata. Bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:39. To my teraz przeniesiemy się do Kijowa, panie ministrze.